Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj szczególna audycja, bo gościmy w naszym studiu księdza doktora Mariusza Szymajdzińskiego, który jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderatorem dzieła biblijnego diecezji łowickiej, także jest proboszczem parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Jest to, znamy księdza tutaj doktora, ale jest on tutaj z grupą swoich najmłodszych, tak można powiedzieć, parafian, dzieci, które przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej 13 maja, więc gorąco witamy księdza doktora, który jest naszym tutaj komentatorem Słowa Bożego najbliższą niedzielę, no i grupę dzieci pierwszokomunijnych, dziesięcioro. Dzieci się przedstawią na zakończenie naszego programu, prawda?
Tak.
Wiemy tyle, że chodzą one do klasy
trzeciej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tak, dzisiaj jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. Zatem ta audycja, można powiedzieć, nie mogłaby się obejść bez dzieci. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale pamiętajmy, że Pan Jezus, wzrok Pana Jezusa i serce Pana Jezusa zawsze było blisko dzieci. W Ewangeliach odnajdujemy przepiękne teksty, gdy Pan Jezus mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I spełniając tę Jego prośbę, właśnie dzisiaj przybyłem z dziećmi pierwszokomunijnymi, także z ich rodzicami, na pielgrzymkę do Torunia. Tę pielgrzymkę rozpoczęliśmy od mszy świętej w świątyni Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, świętego Jana Pawła II. A tutaj w studiu towarzyszy nam, tak jak powiedział ojciec Janusz, 10 dzieci, dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Niektóre z nich będą czytały Słowo Boże, pierwsze czytanie, drugie czytanie. A ja chciałbym zwrócić uwagę, pewną ogólną uwagę na niedzielną liturgię Słowa. Proszę Państwa, moi drodzy, trwamy w czasie, który przez wielu z nas jest nazywany aktualnie takim przedłużonym weekendem. Wczoraj było Boże Ciało, dzień wolny od pracy, ale dzień przeznaczony przede wszystkim na uczczenie, na świętowanie i dzień przeznaczony na obecność z Panem Jezusem, na przebywanie z Panem Jezusem. Ten dzień na ogół dla wielu jest wolny od pracy, a niedzielne Słowo Boże mówi nam właśnie o dniu wolnym, o starotestamentowym szabacie, dniu świętym, który miał być w sposób szczególny przeznaczony dla Pana Boga. Dla nas, uczniów Jezusa, tym dniem świętym jest już niedziela. I właśnie ten wzmożony czas, ten czas dni wolnych, których teraz aktualnie trwa, ale także i nasza refleksja i wszelkie dyskusje na temat niedzieli w ostatnim czasie, już nie tylko dyskusje polityczne, ale społeczne, ekonomiczne, żeby już nie mówić o innych wymiarach dyskusyjnych, niech nas pobudzą do refleksji i takiego szczególnego patrzenia, przyjrzenia się tym tekstom biblijnym, które będziemy słyszeli w najbliższą niedzielę, a już usłyszymy je dziś podczas tej audycji. Prośmy teraz Ducha Świętego, aby pobudził nasze serca, nasze umysły do tego, abyśmy z żywą wiarą słuchali Słowa Bożego.
Jezus, Pan, co do Ciebie.
pierwsze niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa. Tak jak zawsze zachęcam, abyśmy na miarę naszych możliwości sięgnęli teraz po Pismo Święte, czy może po książeczki z czytaniami na każdy dzień i odnaleźli tekst niedzielnego pierwszego czytania. Jeżeli mamy tekst Pisma Świętego, tekst Starego Testamentu, to bardzo proszę, odnajdźmy Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 5, wersety od 12 do 15. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 5, wersety od 12 do 15, a to czytanie przeczyta Oliwia.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Tak mówi Pan. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan Bóg twój. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień 7 jest szabatem Pana Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przybywa w twoich bramach, aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój. Ręką mocną i wyciągniętym ramieniem przeto ci nakazał Pan Bóg twój. Strzec dnia szabatu. Oto słowo Boże.
Będziesz zważał na szabat. Pamiętaj, aby go czcić. To przesłanie pierwszego niedzielnego czytania. Szabat stanowił o tożsamości i religijności ludu wybranego. Tylko ten, kto należał do tej wspólnoty, mógł go obchodzić. Tak jak to słyszeliśmy właśnie w tym odczytanym czytaniu. A obchodzenie szabatu było znakiem wierności Bogu i Jego przymierzu. Było wyraźnym znakiem poszanowania Pana Boga i wyrazem oddawania Mu czci, bycia posłusznym. Więcej, pamięć o dniu szabatowym, o szabacie, znalazła się jako przykazanie w dekalogu. A zatem to przykazanie stało się jednym z ważniejszych przepisów, przykazań, jakie znajdują się w prawie mojżeszowym. Szabat. Był to dzień święty, bo uświęcił go sam Bóg i to już w dziele stwórczym. A więc, odnosząc się do słów Pana Jezusa na innym miejscu, możemy powiedzieć, że na samym początku. I to na to chciałbym właśnie zwrócić uwagę, ponieważ ten aspekt bardzo często jest pomijany w nauczaniu czy w przekazywaniu myśli o szabacie jako dniu świętym, a w konsekwencji także zanika to nauczanie odnośnie niedzieli. Brakuje właśnie takiego spojrzenia na niedzielę jako dzień święty. Mianowicie, na samym początku Biblii, na samym początku Starego Testamentu, w pierwszych rozdziałach czytamy, że Bóg po 6 dniach dzieła stwórczego zaprzestał stwarzania, ponieważ stworzył już wszystko. Teksty biblijne bardzo często ten fragment tłumaczą, że tego dnia odpoczął. Ale patrząc na etymologię hebrajskiego słowa szabat, czy samego czasownika szabat, oznacza zaprzestać, czyli zaprzestał dzieła stwórczego. zaprzestał dlatego, ponieważ widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. I Bóg stworzył wszystko. Już nie potrzeba było ponawiać czy kontynuować dzieła stwórczego. To pierwsza uwaga, bardziej natury filologicznej. Ale przypomnijmy sobie takie ewangeliczne teksty, gdy Pan Jezus, zapytany, czy jest możliwość rozejścia się, mówi: na początku tak nie było. Od początku tak nie było, ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Mężczyzna opuszcza swoją matkę, swojego ojca i łączy się ze swoją żoną, że stają się jednym ciałem. I zwraca uwagę, że właśnie instytucja małżeństwa, małżeństwo jako jedność w wymiarze Nowego Testamentu, już jedność sakramentalna, zostaje przez Boga uświęcona i pobłogosławiona od początku, a więc od samego początku tak jest. I właśnie Dzień Święty w dziejach człowieka, w życiu człowieka, w tym społecznym wymiarze, jak i również osobistym wymiarze, pojawia się na początku. A patrząc w ten sposób, jak należy rozumieć te słowa, że to, co zostaje ustanowione przez Pana Boga jako prawo, prawo Boże, ale dane także człowiekowi jako prawo naturalne, nie podlega żadnym dyskusjom, nie podlega żadnym kwestionowaniu. I skoro jest małżeństwo jako związek, przymierze, taki jest biblijny wymiar małżeństwa kobiety i mężczyzny, i tu nie ma żadnej możliwości kwestionowania, to tak samo należy to rozumienie, umieszczenie mowy o szabacie, myśli o szabacie właśnie w kontekście Dnia Stwórczego, rozumieć dokładnie tak samo. Nie można kwestionować wymiaru dnia wolnego, wymiaru Dnia Świętego, ponieważ ono jest wpisane od początku, dane człowiekowi jako dar od Pana Boga. Tak jak powiedziałem, bardzo rzadko się wspomina taki aspekt szabatu w tym starotestamentowym wymiarze, czy niedzieli już aktualnym dla nas uczniów Chrystusa. Ale po tej pewnej dygresji takiej ogólnobiblijnej powróćmy do pierwszego niedzielnego czytania. Widzimy także, że szabat jest znakiem wolności. Wolności, którą Bóg podarował Izraelitom w Egipcie. Taka jest właśnie motywacja. Nie będziesz wykonywał pracy. A dlaczego? Bo pamiętaj, byłeś niewolnikiem, trudziłeś się, a niewolnik nie ma dnia wolnego. I moi drodzy, przecież tak jest po dzień dzisiejszy. Ci, którzy pracują niewolniczo, już nie chcę wymieniać tutaj instytucji, czy jakiś agent, czy miejsc, ale właśnie ci, którzy pracują niewolniczo, nie mogą mieć dnia wolnego. Nie mogą, są zmuszani także na przykład do pracowania w niedzielę. A Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem, nie miałeś dnia wolnego, teraz ja ciebie wyzwoliłem, obdarzyłem cię wolnością, a jednym z darów tej wolności jest właśnie to, że będziesz świętował szabat, że będziesz miał dzień wolny od pracy. Odrzucenie zatem szabatu to odrzucenie wolności i ostatecznie odrzucenie Boga, Jego daru. Dlatego szabat, moi drodzy, nie jest w tym starotestamentowym wymiarze nic nierobieniem. Przeciwnie, zaprzestanie fizycznej pracy, pracy materialnej, miało zapewnić człowiekowi wierzącemu czas na to, co najważniejsze, a mianowicie na czczenie i chwalenie Boga, na pogłębianie przyjaźni z Panem Bogiem. 6 dni dane jest człowiekowi na pracę. W jakim wymiarze? Otóż jest to czas, można powiedzieć, dla siebie, dla człowieka. Bo to, że człowiek pracuje, to pracuje właśnie dla siebie. Dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Przecież nie pracuje dla Pana Boga. Pracuje pod względem materialnym, by mieć odpowiednie środki do dobrego i godziwego życia. I na to ma 6 dni. A Bóg postanowił, żeby 1 tydzień w tygodniu był właśnie czasem poświęconym dla Niego jako Stwórcy. Odbieranie zatem szabatu, zaniechanie szabatu było nie tylko pogwałceniem Bożego prawa, ale właśnie wyraźnym sprzeciwem Bogu. Nie chcę Tobie służyć, nie chcę Tobie poświęcać swojego czasu, chcę go dalej mieć dla siebie. Można więc powiedzieć w pewien sposób przenośny, w cudzysłowie, że było to okradanie Pana Boga z czasu przeznaczonego dla Niego. Oczywiście to, co powiedziałem, przede wszystkim ma wymiar jeszcze starotestamentowy, bo czytanie jest zaczerpnięte ze Starego Testamentu i mówi nam o szabacie. Ale właśnie te refleksje już teraz możemy w sposób odpowiedni przewartościować i zacząć myśleć w ten sposób o niedzieli jako dniu pańskim i dniu też wolnym od pracy. Drugie czytanie jest zaczerpnięte z 2 listu świętego Pawła do Koryntian, rozdziału 4, wersety od 6 do 11. 2 list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 6 do 11. A to czytanie przeczyta Dawid.
Czytanie z 2 listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, Bóg, który rozkazał ciemnością, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Oto Słowo Boże.
Święty Paweł Apostoł rzadko posługuje się tak plastycznymi obrazami, jak to słyszeliśmy przed chwilą w odczytanym 2 niedzielnym czytaniu. Święty Paweł to przede wszystkim teolog, można powiedzieć nawet mistyk, i jego język, jak czytamy listy Pawłowe, to właśnie przede wszystkim język bardzo bogaty pod względem teologicznym. Natomiast w dzisiejszym czytaniu jest użyty pewien obraz, mianowicie naczynia gliniane. Co to są? Otóż wiemy, że naczynie gliniane jest bardzo kruche. Przede wszystkim, żeby ono powstało, potrzebna jest wola garncarza, który, można powiedzieć, zechce zrobić takie naczynie. To znaczy weźmie glinę do ręki, odpowiednio ją wyrobi, następnie z tej bezkształtnej gliny wymodeluje nada jej odpowiedni kształt, wymodeluje odpowiednie naczynie, a później będzie dokładał starań, żeby to naczynie pięknie wyglądało, bez żadnych kantów, bez żadnych ostrości. Następnie dokona całego procesu wypalania, tak żeby tę miękką, wodnistą glinę utwardzić. I później przekazuje właśnie takie naczynie, aby służyło człowiekowi. Wiemy także, że naczynie gliniane jest bardzo kruche. Może ono pomieścić wiele na przykład wody czy innego płynu, albo ciał sypkich, na przykład mąki, ziarna. Tak właśnie były używane naczynia gliniane w czasach biblijnych, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie. Ale bez względu na to właśnie, jakie było zastosowanie takiego naczynia, należało się z nim obchodzić bardzo delikatnie, ponieważ mogło niespodziewanie pęknąć, popsuć się, a przez to, gdy na przykład było wypełnione wodą, z chwilą pęknięcia woda się wylewała. Jak Paweł Apostoł odnosi to kruche, gliniane naczynie do rzeczywistości człowieka? Czyli do nas. Otóż Paweł mówi, że te naczynia gliniane to nasze możliwości, nasze uzdolnienia, nasze talenty. Ogólnie mówiąc, nasze życie. Nasze życie jest takim naczyniem glinianym. Tym naczyniem glinianym to także nasze serce, nasz umysł. I może teraz ktoś, jak słucha tych słów, powie, że ciężko się z tym pogodzić. Ale pomyślmy, jak często doświadczamy kruchości i słabości. Chociażby w takim wymiarze, w jakim mówi Paweł Apostoł. Tak jak to słyszeliśmy w tym czytaniu. Mianowicie, znosimy cierpienia. Żyjemy w niedostatku, znosimy prześladowania, obalają nas na ziemię. Co to jest? To jest właśnie odczuwanie kruchości naszego życia. Że bez względu na to, jakby się nam wydawało, że jesteśmy silni, zdrowi, utalentowani, to jednak przychodzi moment, że właśnie czujemy się jak dziecko powalone na ziemię. Przecież tego, zwróćmy na to uwagę, doświadczył dokładnie Pan Jezus. To, co Paweł Apostoł pisze o sobie, jeszcze raz powtórzę, znosimy cierpienia, żyjemy w niedostatku, znosimy prześladowania, obalają nas na ziemię, przecież dokładnie tego doświadczył Jezus podczas swojego ziemskiego życia. On znosił cierpienia. Od samego początku, od chwili narodzin, żył w niedostatku, znosił prześladowania, nie tylko te związane z męką rozpoczynającą się w ogrójcu, ale było to także prześladowanie, gdy wobec tych słów, które mówił, gdy ludzie się odwracali od niego i wykazywali się niewiarą, czy też obalają nas na ziemię, jak Jezus był przygnieciony ciężarem krzyża, czyli ciężarem naszych grzechów, do ziemi. Nasze naczynia, czyli te gliniane naczynia, czyli nasze ciała, nabierają jednak wartości. Paweł Apostoł mówi, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych. A można powiedzieć, że właśnie wartość każdego naczynia zależy od tego, co ono zawiera w sobie, co znajduje się w środku. I powtórzę, że te nasze naczynia, czyli nasze ciała, nabierają wartości i mocy tylko wtedy, gdy są napełnione darami Bożymi. A żeby tak było, to musimy na to pozwolić. Musimy pozwolić Bogu, aby napełnił nasz umysł, nasze serce, nasze wnętrze. Byśmy rzeczywiście byli, jak mówi to, parafrazując inny tekst biblijny, drogocennym naczyniem w oczach Pana. I właśnie takiego Bożego napełnienia wielkimi darami doświadczył Paweł apostoł. I myślę, że właśnie celowo użył takiego obrazu, takiej przenośni o naczyniach glinianych. Otóż Paweł apostoł był bardzo dumny ze swojego pochodzenia. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich czy w jego listach, podkreśla fakt, że był faryzeuszem, że pochodził z faryzyjskiego rodu. To po pierwsze. Dalej daje o sobie świadectwo, że wypełniał prawo lepiej niż jego rówieśnicy, a więc można powiedzieć, starał się być takim wzorowym uczniem w szkole faryzejskiej. Starał się przestrzegać prawa w sposób doskonały. Więcej, wydał o sobie świadectwo, że pod względem takiej rytualnej czystości, pod tym względem prawa, co do sprawiedliwości, stał się wręcz nienaganny. Tak na marginesie, kto z nas mógłby sobie powiedzieć pod względem zachowywania Bożych przykazań, pod względem życia chrześcijańskiego, jestem nienagannym. Naprawdę trzeba być bardzo przykładnym, trzeba być zachowywać przykazania w stopniu naprawdę doskonałym, by móc tak o sobie powiedzieć. A Paweł właśnie wydaje takie świadectwo. I nagle to, co stanowiło tę wartość, to wszystko się w jednym momencie rozbiło. Właśnie jak się rozbija naczynia gliniane. Tego doświadczył Paweł apostoł. Kiedy to nastąpiło? Oczywiście pod Damaszkiem, w chwili nawrócenia. To wszystko, właśnie to, co było, jak Paweł apostoł mówi, dla niego wartością, to wszystko uległo rozbiciu. Ale nie było to jakieś rozbicie idące ku unicestwieniu, ku pustce. Otóż tam pod Damaszkiem to stare naczynie, które Paweł apostoł napełniał po swojemu, można powiedzieć swoimi wartościami, zostało rozbite i zostało Pawłowi dane, a można powiedzieć właściwie sam Paweł stał się nowym naczyniem napełnionym przez Chrystusa. W taki sposób, że właśnie Jezus zaczął być widoczny w jego życiu. I stąd ten skądinąd słaby Paweł. Fizycznie był słabym człowiekiem, mówi o swoich chorobach, o swoich niedomaganiach. Właśnie ten słaby apostoł, ten słaby człowiek, możemy powiedzieć to gliniane naczynie, nagle wydaje piękne apostolskie świadectwo, pełne wiary w Chrystusa i wyrażające niezwykłą moc. Oto Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Albo na innym miejscu, moc w słabości się doskonali. I to jest wielkie przesłanie dla nas, którzy, jeżeli spokornie spojrzymy na swoje życie i doświadczymy właśnie jego kruchości, to nasza kruchość, nasza słabość nie prowadzi nas w nicość, w pustkę. Nawet jeżeli czujemy, że to nasze naczynie gliniane, czyli nasze ciało zaczyna pękać, zaczyna słabnąć, to nie jest to droga ku pustce, powiadam, ale jeżeli pozwolimy, by wypełnił nas Chrystus, byśmy byli napełnieni darami Ducha Świętego, to możemy powiedzieć za Pawłem apostołem, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, a ja, choć jestem glinianym naczyniem, to jednak przechowuję w sobie ogromny skarb. Wysłuchajmy Ewangelii. Jest to Ewangelia według świętego Marka, rozdział 2, wersety od 23 do 6 wersetu w rozdziale 3. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid? Kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także z szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znowu zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz naradzali się przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj w studiu jest ksiądz dr Mariusz Majdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, także jest z grupą dzieci pierwszokomunijnych, które tu grzecznie współpracują z księdzem, swoim proboszczem i też naszym dzisiaj wykładowcą Pisma Świętego. Już zapraszamy Państwa do telefonów, a na koniec będą pozdrowienia. Tu jeszcze ksiądz, jeszcze zdanie, tak?
I może jeszcze zatrzymajmy się nad Ewangelią, bo Ewangelia była czytana. Jeszcze może krótki komentarz.
I zaraz po komentarzu
będzie telefony, możliwość oczywiście, jak najbardziej
oczywiście, żeby Ewangelia nie została
pytań. Do czego zachęcamy? Tylko jak akurat już tutaj ojciec zaprosił, zachęcił, bardzo prosimy, żeby to były pytania dotyczące rzeczywiście treści usłyszanych
czytań,
w tej audycji,
dzisiaj.
Prawda? Pytania dotyczące czytań, czy tego, co zostało powiedziane. A Ewangelia właśnie ukazuje konkretną scenę, konkretne wydarzenie w kontekście szabatu. Właśnie. Apostołowie są głodni. Cały czas idą za Jezusem. Być może, że tak jak i On, nie mieli czasu na spożywanie posiłku, na jedzenie. Nie zatrzymywali się nigdzie dłużej. I przechodząc, zrywają kłosy, wyłuskują ziarno, żeby chociaż w ten sposób się posilić. I nagle pojawiają się faryzeusze i mówią: patrz, robią to, czego w szabat nie wolno. A więc odnoszą się do prawa Starego Testamentu. To, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Już nie chciałbym wchodzić w szczegóły, jak na przykład jest dziś interpretowane prawo szabatowe już w czasach naszych współczesnych, ale powiem tylko, że na przykład w kręgach tych takich ortodoksyjnych, tam gdzie jest to prawo szabatu przestrzegane bardzo rygorystycznie, nie można zapalić światła. Dlatego zapala się światła w domu, w pomieszczeniach, przed szabatem, czyli już w piątek po południu. A dlaczego nie można zapalić światła? Ponieważ prawo Starego Testamentu mówi, nie będziesz rozniecał ognia w szabat. A dziś, prawda, wiemy, jak z urządzeń technicznych, elektrycznych, że włączenie światła to wywołanie pewnej iskry, która pobudza prąd i w ten sposób rozbłyskuje światło. Tak jest to dziś przestrzegane. To jeden z bardzo jeden z przykładów. A w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa, nawet nie można było w ręku zetrzeć kłosa, z którego by się wydobyło ziarno. Otóż tu tkwi całe rozumienie, nastawienie na szabat przez faryzeuszy i to, co zaczyna nauczać Pan Jezus. Otóż prawo Starego Testamentu było zbiorem przepisów. Przypomnę, to jest 613 przepisów. Można powiedzieć, było czymś, było pewną tablicą kamienną, było zwojem, na którym były zapisane przykazania. Natomiast prawo Ewangelii, które daje Chrystus swoim uczniom, nie jest czymś, ale jest kimś. To jest sam Jezus. Dlatego może on powiedzieć o sobie, że jest Panem Szabatu. Skoro tak, to szabat ma służyć dobru, ma służyć miłości. Więcej, ma służyć, jak to pokazuje niedzielna Ewangelia, ma służyć życiu. I stąd Jezus uzdrawia w ten święty dzień. Warto zwrócić uwagę w dzisiejszej, w tej Ewangelii, na słowa, że Jezus spojrzał dookoła. Święty Marek dość często używa tego czasownika. Jest to czasownik takie wyrażający rozglądanie się dookoła, właściwy tylko dla tej Ewangelii. Jezus obejmuje swoim wzrokiem wszystkich. I jak widzimy, to spojrzenie niosło gniew na przeciwników, a miłosierdzie dla nieszczęśliwych. Tych moglibyśmy powtórzyć za świętym Pawłem Apostołem, tych naznaczonych glinianymi naczyniami. I Jezus, mający jako Syn Boży, a więc także mający moc stwórczą, uzdrawia, dokonuje, można powiedzieć, nowego stworzenia. I to czyni w dzień szabatu. A jego uzdrowienie, na przykład uzdrowienie człowieka z uschłą ręką, jest zapowiedzią dokonania zbawienia. Właśnie czym jest uschła ręka? Ta uschła ręka, suchość, jest obrazem już śmierci. A Jezus uzdrawia owego człowieka, więc przywraca go ku pełni życiu, nie tylko ku pełni sprawności fizycznej, ale obdarowuje go zbawieniem, które zostanie obwieszczone i przekazane całemu światu na krzyżu. I tak właśnie dochodzimy do tego przejścia z szabatu do niedzieli. W Nowym Testamencie czytamy czasami o tym pierwszym dniu po szabacie. Jest on szczególnie zaakcentowany w kontekście poranka zmartwychwstania, gdy Maryja, gdy pozostałe niewiasty udają się skoro świt, gdy jeszcze było ciemno, do grobu, by namaścić ciało Pana Jezusa. Udają się wtedy, kiedy szabat już się skończył i mogą wykonywać pracę. Jest to właśnie to rozumienie starotestamentalne. A wtedy dowiadują się o życiu, że nie ma już umarłego, jest żyjący. I prawda o tym przejściu ze śmierci do życia zajaśniała w pierwszy dzień po szabacie, czyli w niedzielę. I dlatego uczniowie Chrystusa bardzo szybko zaczęli czcić ten właśnie dzień, bo zrozumieli, kto jest Panem Szabatu i uwierzyli w Niego, w Jezusa. Mało tego, zrozumieli, co to znaczy dzień święty. To nie tylko zaprzestanie pracy, ale to właśnie zwycięstwo życia nad śmiercią, a to dokonało się w niedzielę. Chrześcijanie zatem, ludzie wierzący, są ludźmi, którzy zmartwychwstają w Chrystusa. Ten dzień stał się święty. Stał się dniem ludzi, którzy powstali z martwych.
Więc już teraz zapraszamy do naszych rozmów. Ja tylko może dopowiem, księże doktorze, że pamiętam, kiedy w Ziemi Świętej wracaliśmy, chyba w piątek był szabat, prawda? Czy sobotę, sobotę.
Znaczy szabat się zaczyna w piątek z chwilą zachodu
tak,
słońca,
a to była sobota
więc już piątkowy wieczór jest już czczony jako
to
dzień.
Była sobota przed południem i na lotnisku uraziłem sobie te takie, prawda, te kapy, prawda?
Nakrycia głowy.
Tak. Kipy. No i podszedł do mnie policjant i powiedział mi, że albo ściągnę to z głowy, albo wyjdę z lotniska, bo to się razem nie łączy, prawda? Bo jak jest szabat, jeżeli jestem wierzącym i noszę to nakrycie, że no to nie mogę w szabat latać, prawda?
Tak.
A jeżeli nie, to niech się nie wygłupią. No i musiałem to pokornie ściągnąć, no bo samolot odlot się zbliżał.
Tak, z jednej strony może tak powiem, mogą nas pewne rzeczy dziwić, nie powinny śmieszyć, ale zwróćmy uwagę, że to takie restrykcyjne przestrzeganie szabatu nie można odbierać jedynie czysto fanatycznie, ale właśnie jako pragnienie rzeczywiście uczczenia dnia. Oczywiście to zostało przewartościowane w inną stronę. Paweł Apostoł mówi, że nas wyzwolił z takiego prawa. My też już mamy inne rozumienie niedzieli. My w niedzielę możemy podróżować.
Tak, ale myślę, że też, żeśmy bardzo dużo stracili zachód w ogóle Europy, Europa Zachodnia, już rezygnacja z postów wszelakich, ja nie mówię jakichś ciężkich, ale już piątkowych, czy na rzecz niby jałmużny dawane, ale wiele, wiele takich, co jeszcze ileś lat temu było i to miało sens, utraciliśmy ten taki, no, ten pewien, prawda, smak tego, żeby być, no, czegoś sobie odmówić, prawda, to co w przypadku tutaj religii tutaj żydowskie jest jeszcze aktywne u tych, którzy wierzą, prawda?
Tak,
bo są
którzy
też
wierzą, to trzeba to... Bo
zapraszamy.
Prawo nie ma, przykazania nie mają właściwie sensu, żeby je zachowywać, jeżeli się nie wierzy.
Nie wierzy. No to Państwo, zapraszamy do rozmów. Ksiądz dr Mariusz Majdziński jest w naszym studio. Rozmawiamy, odbieramy telefony już pierwsze. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Małgorzata z Bydgoszczy. Ja właściwie dwa słowa. Wsłuchiwałam się dosyć głęboko w katechezę, ale jednak nie mam odpowiedzi na to, co dla chrześcijanina jest szabat. Sobota czy niedziela? Tak mi się jakoś tak pomieszało.
Czyli co jest świętem, no bo tak, no już ksiądz doktor mówi. Tak. Dziękuję bardzo pani, pozdrawiamy i odsłuch.
Szabat, patrząc na dni tygodnia, pozostaje sobotą. Zresztą ponownie sięgnijmy do etymologii tego słowa. Sobota to jest właściwie spolszczenie hebrajskiego rzeczownika szabat. Widzimy tam te same spółgłoski. Język hebrajski posługuje się alfabetem tylko spółgłoskowym, nie ma samogłosek. A więc zapis szabat to jest SBT, tak jak naszym sobota, SBT, spółgłoski. I szabat pozostaje dniem szabatowym, czyli dniem sobotnim. I jeżeli tu zostało to właśnie postawione, ta sprawa została postawiona w formie pytania do rozstrzygnięcia, to właśnie to, że chrześcijanie, pierwsi uczniowie Chrystusa zaczęli świętować pierwszy dzień po szabacie, czyli nie sam szabat, tylko pierwszy dzień po szabacie, który później w naszym języku, o wiele później, został w naszym języku nazwany niedzielą, spowodowało to, że właśnie te wspólnoty chrześcijańskie musiały opuścić synagogę. I doszło do tego rozróżnienia Żydzi, którzy pozostali wierni prawu, swojej torze i nie uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. I teraz ci, którzy wyszli z tej wspólnoty żydowskiej, musieli odłączyć się. Święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii używa trzykrotnie rzeczownika aposynagogos, takie odsynagowienie, moglibyśmy tak dosłownie przetłumaczyć, czyli wyproszenie, wydalenie z synagogi. I teraz właśnie ta wspólnota czci który dzień? W ten dzień, tak jak właśnie mówiłem w komentarzu do Ewangelii, w dzień zwycięstwa życia nad śmiercią. Jezus poprzez uzdrawianie, tak jak uzdrowienie człowieka z uschłą ręką, zapowiada to, czego dokona poprzez Triduum Paschalne, czyli poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Śmierć na krzyżu i wyjście w opuszczenie z grobu. Prawda? Teraz to uzdrowienie człowieka z uschłą ręką jest tego zapowiedzią na początku działalności. I teraz chrześcijanie, uczniowie Chrystusa skupiają się i zaczynają się zbierać właśnie w ten dzień, kiedy Jezus zmartwychwstaje. I dla nas tym dniem jest dzień, który notabene, na przykład w kalendarzu rzymskim z czasów Pana Jezusa, był nazywany Dniem Słońca. I ślad tego mamy przecież w wielu językach, na przykład w języku angielskim czy niemieckim. Albo był nazywany przez chrześcijan Dniem Pańskim, a to z kolei mamy tego ślad w języku włoskim, jak weźmiemy odpowiednio nazwy niedzieli w innych językach. Szczególnie wymowne jest to, gdy odniesiemy się do języka rosyjskiego, bo niedziela, jak jest nazywana, Woskresienie, czyli po prostu zmartwychwstanie. A zatem, odnosząc się także i do Pawła Apostoła, Chrystus, który wyzwolił nas z prawa Starego Testamentu, obdarowuje nas nowym prawem. Ale to prawo już nie jest czymś, tylko jest kimś. Tym prawem jest Jezus, który zmartwychwstał w niedzielę. I uczniowie, to jeszcze raz powtórzę z tego rozważania Ewangelii, uczniowie Jezusa to ci, którzy zmartwychwstali w Chrystusie. I dlatego spotykamy się, radujemy się i świętujemy, wypoczywamy w niedzielę.
I kolejny telefon odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z okolic Chełma Lubelskiego. A do tej dyskusji można, do tej rozmowy.
Słuchamy, panie Tadeuszu. No może nie dyskusji, tylko do pytań i odpowiedzi, które udziela ksiądz pytanie, doktor. Pytanie, słuchamy pana.
Tak.
Proszę bardzo.
No,
prosimy, śmiało.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z okolic Chełma Lubelskiego. Właśnie ja może nie pytanie mam, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że przecież jest jeszcze w Ewangelii napisane. Pan Jezus powiedział, jeżeli twój wół wpadnie do studni czy w szabat, nie będziesz go ratować? Przecież takie jest pytanie Pana Jezusa. I jeszcze jedno. Żydzi przecież przestrzegali niby zasad tego szabatu, ale co z tego? Przecież zatrudniali nas wśród, wybierali wśród katolików, żeby rano rozpalić ogień. To też nie naruszali prawo szabatu, chociaż sami tego nie robili.
Tak, a to już trudno jest teraz, prawda?
I jeszcze jedno, co ja tutaj mam, otwartą właśnie Biblię, Księga Rodzaju. To jest Biblia, edycja świętego Pawła. I właśnie tutaj jest napisane w ten sposób, że pierwszy dzień odpowiada czwartemu, drugi piątemu, a trzeci szóstemu. A liczba siedem to jest liczba doskonałości. Tak. Także to tylko tyle, co ja chciałem powiedzieć.
Dobrze.
Dziękujemy.
Najpierw do tego wcześniejszego tekstu, to odniesienie do Ewangelii Łukaszowej, gdy Pan Jezus stawia pytanie, czy jak wół wpadnie do studni, to go nie wyciągniesz, czy jak twój syn wpadnie do studni. Właśnie Jezus podaje to jako przykłady dopuszczalnej pracy. To można było wyciągnąć. Dlaczego? Bo należało ratować życie. Ale na przykład już tutaj, prawda, dzisiejsza ta niedzielna Ewangelia o łuskaniu zboża już dla faryzeuszów była naruszeniem szabatu. Właśnie Jezus, przywołując te różne przykłady, pokazuje sprzeczność w interpretacji i w zachowywaniu, w praktykowaniu szabatu przez na przykład faryzeuszy. I to należy odnieść oczywiście do czasów Starego, Nowego Testamentu, do czasów biblijnych. Natomiast tutaj ten, to rozumiesz, przypisa właściwie bardziej komentarz do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który pan Tadeusz przywołał z Biblii wspomnianej, z Biblii Paulistów. Oczywiście to jest pewna taka właśnie wykazana zależność literacka pomiędzy poszczególnymi dniami, tworząca harmonię, a dzień siódmy nie ma swojej, jako jedyny dzień, nie ma swojej paraleli, tak jak ma na przykład czwarty z pierwszym, czy piąty z drugim, szósty z trzecim. Dzień szósty nie ma swojej paraleli. Dlaczego? Bo on jako jedyny jest święty. I o tym właśnie też mówiłem. Bóg dał człowiekowi sześć dni pracy, ukazując także swoje własne dzieło stwórcze jako dzieło dokonane w sześciu dniach. Ta praca jest pracą dla człowieka i tutaj zachodzą właśnie takie paralele, takie wyraźne związki, nawiązania. A dzień siódmy jako nie tylko, że dzień nieparzysty, ale dzień jako jedyny święty nie ma swojej paraleli, dlatego że ten dzień jest oddany Panu Bogu.
Dziękujemy, mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim Bóg zapłać księdzu profesorowi Mariuszowi i ojcu Januszowi za te dzieci tam, tych parafian przywiezionych. Bo od razu mi się skojarzyło, jak Karol Wojtyła w tym swoim przysłowie jubilera kończy ten utwór znany na cały świat, że Mario, Mario, jak bardzo wiele żeśmy stracili, ponieważ nie byliśmy jako dzieci. Natomiast co do tekstu, chciałem zapytać, co ksiądz profesor sądzi, bo kiedy na początku była ta interpretacja, dlaczego właśnie szabat, dlaczego to, to wtedy jakoś mi skojarzyłem, że przecież tam było powiedziane zaraz w Księdze Wyjścia, że w pocie czoła będziecie uprawiali ziemię, w pocie czoła będziecie pracowali. Ja myślę, że ta miłość, która się objawia przez Twórcę do nas, to ona właśnie polega na tym, o czym dzisiaj ojcowie byli uprzejmi przywołać Jana Górę, który mówił, że takie chrześcijaństwo, które nie jest joją, radością, no to co za chrześcijaństwo? Ja myślę, że tam się właśnie mieści to pojęcie tej wielkiej radości. Pan Bóg chce nam powiedzieć, zróbcie sobie tą przestrzeń. Cieszcie się z tego, że ja jestem, że wy jesteście, a przecież to jest ten temat na jutro, na te pola lednickie.
Oczywiście, ale panie Krzysztofie, tak, dziękujemy za tą sugestię.
Tak, ale mógłby przejść bardziej precyzyjnie.
Tak, jakieś zagadnienie, bo to tylko dzielenie
się. Czy pytanie?
Się to...
No więc może właśnie jeszcze odnośnie tych właśnie tych garków glinianych. No właśnie chyba to, że jeżeli my jesteśmy tacy właśnie słabi, że jeżeli my jesteśmy tacy właśnie grzeszni ludzie, a mimo wszystko łaska i miłosierdzie dominuje, no to chyba po to, żebyśmy jeszcze bardziej w życiu, nie wiem, proszę mi powiedzieć właśnie, to jest moje pytanie, żebyśmy właśnie, tak jak mówi święty Paweł, żebyśmy w mocy Boga poszukiwali jakiegoś wyjaśnienia, dlaczego właśnie tacy słabi, dlaczego te wazy Dikrata jesteśmy mimo wszystko tak jakoś właśnie...
Słabi. Rozumiemy, panie Krzysztofie, i też dopowiem, że chrześcijaństwo to też joya, radość, ale także i patrzenie i krzyż Pana Jezusa, który powiedział nam, jeżeli kto chce pójść za mną, niech go bierze, prawda? Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, księże doktorze.
Tak, właśnie żeby umieć dokonać odpowiedniego przewartościowania, żeby nie z jednej strony nie było to tylko cierpiętnictwo i uginanie się pod krzyżem, pękanie jak gliniane naczynie, albo całkowicie przeciwnie, że tylko radość. Tak, tutaj nie chcę się odnosić... prawda, personalnie do nikogo, czy do wypowiedzi poprzedniej, ale jesteśmy w radio, a radio też uczy nas pewnej poprawności. Dlatego Ja nie bardzo lubię, jak są wprowadzane obce słowa zapożyczone z języka angielskiego czy z innego języka, jeszcze odmieniane według naszej gramatyki. Nie jest to do końca właściwe. Nie ma czegoś takiego jak joya. Jest po prostu radość. Możemy znać różne języki, możemy się posługiwać jednym, drugim czy wieloma językami, ale jak mówimy w danym języku, to używajmy...
Chyba, że czasem brakuje słów w polskim,
tak, czasem,
a jesteśmy w kraju
to wtedy, prawda,
bo może pana Krzysztofa tłumaczy to, że we Włoszech, prawda, przebywał czy przebywa.
Nie, oczywiście tutaj, żeby nie urazić nikogo, ale czasami rzeczy, bo jest taka sytuacja, że ktoś... Był wspomniany świętej pamięci ojciec Jan. Być może właśnie gdzieś użył w takim znaczeniu, a później jest to stale powtarzane. Nasz język jest językiem bardzo pięknym. I tak jak...
I tego się trzymajmy. Tak?
I tego się trzymajmy. Jak Anglicy nie wtrącają polskich słów w swoje słownictwo, tak my szanujmy i praktykujmy nasze.
Proszę. Mamy kolejny telefon, już 15 minut po 19. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie skojarzenie, że te naczynia gliniane mi się bardzo mocno kojarzą z tym pierwszym cudem Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej, gdzie te stągwie były puste. Gdzie te stągwie gliniane były puste. I dopiero one zostały napełnione właśnie tą mocą Pana Jezusa. I to był pierwszy cud Pana Jezusa. Ja się bardzo cieszę, że są dzieci w studio. I chciałam zapytać, chciałam dzieciom podpowiedzieć, żeby były takimi świadkami właśnie tego szanowania niedzieli, żeby nie odkładali na przykład lekcji na... odrobianej lekcji na niedzielę, bo to też jest ich praca. Niech tak starają się uczyć, żeby w sobotę odrobić lekcję, a niedziela, żeby była tym dniem świętym, że jak będą mieli czas, to będą mogli pójść na nabożeństwo czerwcowe, na przykład po południu wziąć ze sobą rodziców. I to tyle. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Mario.
Zapłać. Piękne świadectwo i piękna także taka zachęta, wskazówka dla dzieci, by właśnie umieć już w sobie kształtować, co jest moją pracą, co jest moją powinnością i do tego dokładać starań. Tak jak właśnie rodzice dzieci pracują, tak z kolei pracą dzieci jest bez wątpienia nauka w szkole, a w takim fizycznym, praktycznym wymiarze, na przykład odrabianie lekcji. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj jako duszpasterz, jako proboszcz za tę podpowiedź, bo jest ona cenna.
Dziękujemy. Jest telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela, archidiecezja łódzka. Ja właśnie chciałam powiedzieć o tej naszej radości chrześcijańskiej. Jest na pewno darem Bożym, który Pan Bóg nam daje. Ale no, musimy brać Pana Jezusa ze wszystkim, z tym krzyżem, ale i z tymi wszystkimi łaskami, które nam daje. Nasza wiara jest tak piękna, jest tak optymistyczna. I dopiero teraz zrozumiałam to wczoraj na Bożym Ciele, bo zawsze szłam z boku, bo było więcej luzu. A wczoraj szłam bezpośrednio za Jezusem. I właśnie te kwiatki, które dziewczynki sypały w tym roku chyba w wielkiej obfitości, jeszcze nie pamiętam, żeby tak było, albo może po prostu nie zauważyłam tego. Po tym dywanie kwiatowym tak idąc i za Jezusem, za Jego krzyżem. Jezus był odrzucony, żebyśmy my nigdy sami nie czuli się odrzuceni. Był wyśmiany, wyszydzany, no we wszystkich naszych sytuacjach On był. Także wszystko po to, żebyśmy nie czuli się nigdy samotni, żeby On był zawsze z nami. I też jeszcze przypomniało mi się to przesłanie Matki Bożej z La Salette, bo dlatego, że dzieci są tam dzisiaj, a Matka Boża w La Salette ukazała się dzieciom i właśnie mówiła, żeby ludzie świętowali niedzielę, żeby nie pracowali w niedzielę, bo niczego się nie dorobią. Mimo, że będą pracować, to i tak nic nie będą mieli. No to tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Panem
Bogiem. Zapłać serdeczne. Tak, dobrze. Dziękujemy też za to przypomnienie przesłania tak. Matki Bożej.
Nie było w sumie pytania teraz, tylko...
Płaczącej, tak, płaczącej, ale właśnie Matki Bożej spotykającej się z dziećmi, kierującej swoje przesłanie do dzieci. To przesłanie płynące z La Salette jest też trochę zapomniane. w naszym nauczaniu, prawda? Zwracamy uwagę na przesłanie fatimskie, na przesłanie z Lourdes. Warto właśnie od czasu też przypominać.
No przesłanie. Właśnie, szabat, to też nieraz w różnych częściach naszej ojczyzny czasami gdzieś słyszymy jednak w niedzielę piły pracujące, prawda? Gdzieś w lesie, czy... Ale jest, ja mam taki problem, bo ktoś mi mówi, że na przykład na działce, że to nie jest praca zarobkowa. I można sobie wtedy kopać, coś tam robić, tłuc się, no, przybijać. Ale myślę, że nie, no, bo to nie chodzi teraz, żeby tylko nie była zarobkowa, ale w ogóle dzień, prawda, dzień święcić to, chyba, że są zawody, które są, wiadomo, to wszystkie służby i tak dalej, te, które wymagają służba zdrowia, ale, no, czy działka nie jest, ale to jest praca.
Jest praca jak najbardziej i ludzie... nie ma co szukać takiego taniego usprawiedliwienia się. Piły pracujące w niedzielę, a ciągniki jeżdżące po polach w niedzielę, prawda, w jedną i w drugą stronę. No, toczymy batalię teraz
tu
przecież.
Tu czasem był wyjątek, podobno, jak na przykład gdy zboże dojrzewało i na przykład był jeden dzień pogody, wychodziło, że w niedzielę, ale to tak nie ma takich drastycznych sytuacji.
To w takich
że uleje, pada, tak i tylko jeden dzień jest na zbiórkę, ale...
Tak, to oczywiście, jeżeli są takie sytuacje, prawda, toczymy w tych czasach, prawda, batalię o zamknięte hipermarkety, tak. Żeby tutaj już nie wchodzić głęboko w to zagadnienie w niedzielę, żeby właśnie móc uszanować ten dzień jako święty, ale naruszeniem niedzieli jako Dnia Świętego Pańskiego nie jest tylko otwarty hipermarket. Jest inne formy też naruszają niedzielę jako dzień święty.
I nie szukajmy łatwych zwolnień, prawda? Też, tak. Doktor. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. Niestety ktoś był, ale się zniechęcił. Bardzo proszę, Radio Maria, szukając
Słowa Bożego.
Szczęść Boże.
Chciałabym na antenę.
Jest pani na antenie. Jakie imię?
Jestem Basia z Białegostoku.
Pani Barbaro, prosimy.
Pytanie.
Tak.
Znaczy, jest tutaj, jest audycja, prawda, na temat...
Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Czytamy je i potem komentarz księdza doktora. To nie jest na temat, tylko mamy Słowo
ojej,
Boże.
Bo ja nie wiem, czy ja na tą antenę się dodzwoniłam.
Tak,
chodzi o to, że o szabacie, prawda? O święcie.
To akurat wynika z czytań, tak, tak.
I teraz tak, ja mam takie pytanie. Prowadzę działalność jednoosobową, jestem jedynym żywicielem rodziny i muszę pracować w soboty i w niedzielę, w zasadzie w każdy dzień, ponieważ moja praca tego jakby wymaga, tak? Ja sprzedaję kwiaty i znicze pod cmentarzem, więc ludzie, którzy mają dzień wolny, korzystają z moich usług, z mojej pracy, prawda? I mam pytanie, czy ja popełniam właśnie grzech ciężki, nie święcę tak jak trzeba, ale chodzę do kościoła, uczestniczę w mszy świętej. Więc chciałam zapytać, czy to jest taki grzech, że ja pracuję?
Pani Barbaro, no trudno tak jednoznacznie. No. Przede wszystkim normą naszej oceny moralnej jest sumienie. I bardzo dobrze, że już tutaj pani wyraża wątpliwość, że sumienie nie jest tak, że bardzo łatwo, płytko usprawiedliwia się, że jest wszystko dobrze. No jest to jednak wykonywanie pracy. I w takim wymiarze no jest to naruszenie Dnia Świętego, prawda? Bo jeżeli mówimy o zamkniętych sklepach, no to także i powinny być także i inne punkty, w których dokonuje się sprzedaży.
No najlepiej byłoby tak, żeby ci, którzy idą na cmentarz, kupili sobie w sobotę, bo przez cały tydzień mogą przecież myśleć o tym.
Tak, no kwiat jest akurat wrażliwym, bo tutaj cały czas kwiaty, tak szukam, rzeczywiście tu jest sprawa bardzo poważna i tu już nie tyle od strony biblijnej, czyli tylko od strony moralnej.
No panią nikt nie przymusza, bo co nie, gdyby pracowała w sklepie
prywatnym. Tak, no kwiat jest wrażliwym, prawda? I tego się nie kupi, powiedzmy, na zapas kilka dni wcześniej, prawda? A z kolei można powiedzieć, że ktoś ze względu na swoją pracę od poniedziałku do soboty ma tylko czas pójść w niedzielę na grób swoich bliskich, na przykład rodziców, i tylko wtedy ma możliwość oddać im cześć, szacunek, pamięć przez postawienie świeżych kwiatów. No przede wszystkim dobrze, że pani Barbaro pamięta o niedzieli jako Dniu Pańskim i uczestniczy w niedzielę, we mszy świętej, w Eucharystii. No i rzeczywiście, no, jeżeli jest taka trudna sytuacja jako jedyna osoba pracująca, ale to też poddane...
Żeby nie otwierać takich furtek też sobie, prawda? Bo możemy się zawsze wytłumaczyć w sumie. To jest takie... No ja wiem, że trudno, bo pani jest jedyną żywicielką rodziny i tak dalej. No to głos sumienia poniekąd.
Głos sumienia, tak, tak.
Bo każdy przypadek jest inny. No też trudno przez radio udzielać takich porad. Tak. Może porozmawiać z spowiednikiem, może z duszpasterzem, tak, prawda? Byłoby to lepiej, bo my teraz mówimy o wszystkim i o wszystkich.
Tak, bo chodzi o to, żeby właśnie nie popaść w farzejską skrajność i powiedzieć nie, absolutnie nie, jak to łuskanie zboża w szabat. No ale z drugiej strony, żeby
ksiądz w Radiu Maria mi pozwolił, prawda?
Prawda?
Tak, żeby nie poszło.
No, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest dobrze.
Tak jest. Drodzy Państwo, powoli...
Ale tutaj no, bardzo, bardzo jest wdzięczny i naprawdę podziwiam tutaj tę postawę takiej autorefleksji nad sobą i oby rzeczywiście wielu z nas katolików tak patrzyło właśnie w taki sposób, zastanawiało się, badało swoje postępowanie, czy ono jest właściwe, czy jest dobre, czy jest zachowywaniem Bożych przykazań i szukało pewności. To naprawdę należy bardzo wysoko docenić.
Powoli nasza audycja zmierza do końca. Myślę, że takim przewodnim jednak słowem będzie to szanowanie Dnia Pańskiego,
tak,
prawda? Jeśli chodzi o to Słowo Boże, bo to wybrzmiało, zresztą nasi słuchacze to podkreślili, więc warto taką refleksję czynić przed niedzielą, Dniem Pańskim. Obiecaliśmy, że ksiądz tutaj proboszcz będzie mógł przedstawić swoją grupę, tak, obecne tutaj dzieci, więc przedstawcie się szybciutko od tej strony, powiedzmy, tego, co się najbardziej wiercił.
Tak.
I niech powie, jakie ma imię i kogo pozdrawia, tak?
Tak.
Proszę bardzo.
Nazywam się Bartek Plichta i pozdrawiam moją mamę Elżbietę Zboczek, mojego dziadka Jana Plichtę, Kaspra Plichta i Weronika Plichta.
Pięknie. I kto następny jest? Bardzo szybciutko.
Nazywam się Malwina Burzyńska, jestem sierżnik. I bardzo serdecznie chciałam pozdrowić moich rodziców, braci.
I wszystkich znajomych, tak? Tak najlepiej.
I całą rodzinę.
Tak. Następna dziewczynka.
Mam na imię Gabrysia Rutkowska. Pozdrawiam moich rodziców i moją najkochańszą siostrę Antosię.
Pięknie. I następna. Tutaj, no. Śmiało, czy się wstydzisz?
Jestem Patrycja Gawrońska. Pozdrawiam moich rodziców, rodzinę, wszystkich bliskich, cioci i wujków.
Pięknie. Tu pani co czytała?
Nazywam się Oliwia Sieciska. Serdecznie pozdrawiam rodzinę, dziadków, ciocie, wujków.
Pięknie. I po drugiej stronie tu księdza.
Nazywam się Dawid Stańczyk. Serdecznie chciałbym pozdrowić rodziców, ciocię Zosię Złowicza, ciocię Marysię z Olsztyna, panie nauczycielki, kolegów i koleżanki ze szkoły z Kociorzewa.
Pięknie. I kto następny?
Nazywam się Wiktoria Siejka i pozdrawiam rodziców i całą rodzinę.
Pięknie, Wiktoria.
Mam na imię Jakub Ufa. Chcę pozdrowić moją mamę i tatę i całą rodzinę.
Bardzo pięknie.
Nazywam się Michał Kaźmierski i chcę pozdrowić babcię Stefanię, tatę i mamę Mariusza, Violettę i moją siostrę Kasię.
Pięknie. I jeszcze została nam jedna.
Nazywam się Kinga i chcę pozdrowić mamę i braci.
Pięknie. Kinga na koniec zakończyła pozdrowienia. My pozdrawiamy.
A ja się nazywam, jestem ksiądz Mariusz i też przyłączam się do pozdrowień. Pozdrawiam swoją mamę, zwłaszcza w kontekście niedawnego Dnia Mamy. Pozdrawiam także bardzo serdecznie księdza biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego. Ksiądz biskup niedługo będzie obchodził swoje 90. urodziny, będzie także obchodził swoje imieniny, a więc tak urodzinowo i imieninowo bardzo serdecznie pozdrawiam. I właśnie w tym samym kontekście urodzinowym, imieninowym pozdrawiam księdza profesora Antoniego Troninę.
A my pozdrawiamy dzisiaj wszystkie dzieci. Dzisiaj Dzień Dziecka, pierwszy dzień czerwca, także uroczystość Dnia Świętego Serca Pana Jezusa, tak? Dzisiaj przypada. I temu sercu wszystkie dzieci poświęcamy. Dziękuję bardzo księdzu doktorowi za obecność. Pozdrawiamy raz jeszcze. I życzymy wam dobrego powrotu do was, do waszej parafii, parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. A wy pomachajcie tam jeszcze rodzicom, którzy są na dole w recepcji. I dziękujemy za dzisiejszy udział też naszym słuchaczom w audycji Szukając Słowa Bożego.